Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. To chyba nie jest po wakacyjnej przerwie, jeszcze mamy trochę wakacji, zostało jeszcze parę dni, rozumiem?
Nie, muszę Cię tutaj zmartwić. Dzień dobry, witam Państwa, że już wchodzimy w tryby
normalne. No już na poważnie, już na serio?
Na normalne, no bo zobacz, teraz jest czwartek i nagrywamy o Wiedźminie, potem... Mhm. Na poniedziałek nagrywamy o Gamescomie. Aha. Chyba, że rzeczywiście nic tam nie będzie, no ale to nawet myślę, że warto porozmawiać o tam parę fajnych gier. Już pokazano. No i potem już jest w środę, jest 1 września.
I państwo ruszają do szkoły.
Czy ty dzieciom kupiłeś wyprawkę szkolną?
Czekam o to wsparcie od rządu. O co ci chodzi? To nie jest... Słyszałem, że to jakiś obowiązek rządu wobec mnie, a nie mnie wobec dzieci.
Edukacja twoich dzieci?
Nie, nie, wyprawka.
Okay.
Edukację już się sam zatroszczę, bo na rząd tutaj nie liczę za bardzo.
To dobrze.
No. Proszę państwa, jakże miło się z państwem spotkać w tym okresie prawie już końcowo-wakacyjnym. Chłodno się robi we Wrocławiu.
Cudownie.
Prawda? O Jezu, przez chwilę mówię, Borys za nie mógł, ale to ten...
Co znaczy
to
ja za nie
No bo
za nie mógł.
Ja powiedziałem, że się chłodno robi, a ty zamarłeś w takiej pozycji, wiesz, totalnie jakbyś w biegunie ciepła mieszkał, na biegunie, to Wrocław jest trochę biegunem ciepła.
Trochę jest, więc dla mnie to w sumie dobrze, no cały czas mam dużo pracy, więc siedzę sobie w gabinecie moim, okay, biurze. Okay. Nie wiem, czy oglądać taki film Biegając z nożyczkami.
To brzmi jak tytuł filmu, który na pewno bym obejrzał.
Bardzo ciekawy film. No tam jakby jest też bardzo ciekawa nazwa pokoju, ponieważ tam jest taka scena, gdzie psycholog rozmawia...
Masturbatornie?
Masturbatorium. Właśnie.
Masturbatorium.
Zawsze mi się przypomina, jak ktoś mi się pyta, jak w ogóle temat pokoju, biura, gabinet, zawsze mi się przypomina to masturbatorium. Absolutnie bez powodu, jest to przypadkowe porównanie, więc po prostu cieszę się, że jest trochę chłodniej. No. Znaczy, wiesz, fajnie jak jest 20 parę stopni, nie? Spoko, ale raczej są większe temperatury. Jak już jest ciepło, to jest bardzo ciepło. No.
Bawi mnie myśl, że wciągnąłem cię w rozmowę o pogodzie, nie? Także, proszę państwa,
i
nowy sezon Rocky Borys zaczyna rozmowami o pogodzie. No, jest sympatycznie, że się trochę chłodziło. Jak tam się udało wesele?
Już rozmawialiśmy o tym.
Jak to? Przecież dopiero jechałeś na wesele.
Nie, ty już w ogóle mnie nie słuchasz. To już jakby...
Stare małżeństwo!
Odkąd założyłeś swój podcast, to już po prostu nic cię nie interesuje, tylko ty.
Proszę
tylko
mi czekasz, podcastu nie wyciągać, po prostu... okej? To jest zupełnie inna historia. Czekaj, to faktycznie, to co się działo? Co się działo w ten
Game
weekend?
Dev
a ty, już wiem,
Game
no właśnie. No.
Wszystkich, no, wszystkich co spotkałem, pozdrawiam serdecznie i cieplutko. No dawno, wiesz, z niektórymi się 2 lata nie widziałem praktycznie, więc okay. Fajnie było się spotkać. Bardzo, bardzo dobra impreza i... No tyle, co mam powiedzieć?
Jakieś ploty?
Co jest na GDE, zostaje na GDE niestety, no. Ale tak panie, takie ploty. Co tam się będzie, co będzie się w polskiej branży działo w najbliższych miesiącach, to naprawdę. Gruba rzecz będzie.
Serio?
Duży powrót, tak. Nie mogę nic więcej powiedzieć.
Czekaj. Dobra, nie będę, bo jeszcze wpadnę na to, co... No dobrze, doskonale, proszę państwa, zatem jest to dobra informacja. A tak poza tym imprezowaniem, jak ci tam minął tydzień?
No dużo pracuję teraz, jest tak na maksymalnie dużo i po prostu, ale już tak cieszę się, bo tam już tak idzie do przodu bardzo dynamicznie projekt.
Okej. No. Dobrze. Pomyślałem, że może cię wypytam, jakie tam wrażenia przeróżnych widzów, którzy to oceniali, ale to by było pytanie absolutnie na wyrost i nie na miejscu, nie?
Dosyć pozytywne, no co ma? Co nie skrąd?
No dobrze.
No, więc co u ciebie, Remigiusz?
A dziękuję, że pytasz. Dziękuję, że pytasz. No, proszę państwa, trochę jeżdżę po rodzinie, byłem u teściowej, pomagałem.
Stop, czaj. Trochę jeżdżę po rodzinie, czyli narzekasz na nich i obrażasz? Jakby to, jest... okay, to też, to słuchamy.
Na pewno, to na pewno, to na pewno. Nie, 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 to jest tak wstępnie chciałem, ale też w związku z tym, że tak mało osób chodzi do kina, to postanowiłem do kina od czasu do czasu zajrzeć. I faktycznie nie przybyło osób w związku z moją obecnością. Ostatnio byliśmy z moim synem na filmie Suicide Squad. W ilości dwie osoby, czyli ja i mój syn na całą salę. Bardzo, bardzo kameralnie było. To mi się podoba. Nie będę się dalej tutaj nad kinem pastwił, bo nie wiadomo, jak to wygląda w szerszym obrazie. W moim osobistym wygląda to nie do końca dobrze.
No patrząc, tak tutaj powiem, patrząc na statystyki, patrząc na box office, to tak powolutku kino odżywa.
No to dobrze, dobra jest informacja. Tak czy inaczej, jak to jest? Legion Samobójców chyba po polsku, Suicide Squad, część druga. Nie do końca się dobrze bawiłem. Trochę mój syn się dobrze bawił i pozytywnie szok ocenia, ja się trochę wynudziłem.
Szok, film Jamesa Gunna.
Ej, halo, przecież ja wiem, że ty nie jesteś fanem, bo on też już zrobił tych Strażników Galaktyki i też nie bardzo ci się podobało, więc ja rozumiem, ale muszę powiedzieć, że to jest, w ogóle DC ma problem z tymi filmami superbohaterskimi, to też nie jest żadne odkrycie, natomiast uważam, że ten film bardzo epizodycznie był fajny, tam dużo jest przyjemnych elementów, ale jako całość to były takie, właściwie czekałem od akcji do akcji, bo każda akcja, która tam była realizowana, super, z polotem, z humorem, z żartem, ale to, co łączyło te akcje, to tak trochę mnie nużyło.
No to go łączy z Zackiem Snyderem, że te momenty potrafi mieć bardzo dobre, zresztą pracowali razem, więc...
To być może uzasadnia trochę. No, więc Suicide Squad tak sobie, ale można obejrzeć. No i czekam teraz na jakieś nowe rzeczy od Marvela, ale sam nie wiem, czy pójdę na nie, bo się zadeklarowałem, że kurde, dopóki Disney Plus w Polsce nie będzie, to pierniczę, nie dam im w kinie też zarobić. Więc może nie pójdę. No, ale zobaczymy, że jakieś różne filmy się pojawiają, więc będzie można sobie posprawdzać je.
A ja byłem na premierze kinowej.
Okej.
Okay. Filmu Hyacinth.
A, tak, to już żeś go chwalił.
Nie, byłem przed. Bo jak nagrywaliśmy, to mówiłem, że idę.
Aha.
I muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy film. Porządne kino. I polecam. Znaczy on będzie na Netflixie, bo to jest Netflixa film. I on pewnie będzie, stawiam, że październik będzie premiera. Będzie głośno o tym filmie. To jest na pewno mieszane uczucia wzbudzi. Ale gratuluję bardzo twórcom i tam sobie dodajcie do obserwowanych czy coś, bo warto zobaczyć. Niestety problem, jaki ja mam, to przede wszystkim problem prezentacji, ponieważ to było w Kapitolu. To było podczas Nowych Horyzontów, ale premiera była w Kapitolu. To nie jest kino. Kapitol to jest teatr. I wygląda źle i brzmi źle. Znaczy, jakby... za zdjęcie odpowiada Sobociński Junior, więc wiem, że on robi zdjęcia na najwyższym światowym poziomie. A tam wszystko, zresztą była potem rozmowa z twórcami i to było takie było, on tak trochę przeprosił za to, że to tak wyglądało, że było za ciemno i trochę takie, nie wiem dlaczego Nowe Horyzonty decydują się na taką salę. Nie rozumiem zupełnie tego.
Może to tak, bo to jest taka sala, rozumiem, wyższych standardów, ale niestety nie kinowych.
No nie kinowych, standardów. Nie kinowych.
Może chcieli dobrze, a nie wyszło. No. Tak się zdarza.
Może im brakuje tych sal, no nie wiem, wiesz, jakby to już to bardzo duży festiwal, więc... Ale nie, wszyscy narzekałem, każdy, kto z kim rozmawiałem i był na jakimkolwiek filmie w Kapitolu, to narzekał, że bardzo zły dźwięk i obraz taki dość, no ciemny ten obraz, więc...
Okay,
ale film świetny.
To dobrze. To a propos tych mieszanych uczuć, które można mieć, bo tak rozumiem, że tak zajawiłeś, ponoć pierwsze wyświetlania Matrixa 4 się przytrafiły. Już takie gdzieś tam wstępnie. Film ma premierę w grudniu, więc może gdzieś tam ktoś już oglądał. I opinie są takie, że właśnie wzbudza mieszane uczucia. Że albo będzie, że jednym się super spodoba, a inni będą poważnie obrażeni na Wachowskiego, czy Wachowskich, ja nie wiem, jak to samodzielnie. Wachowski. O Boże, to ja totalnie... To nie, to ja zła odmiana. Tfu, na Wachowski, ale nie wiem, czy to jedna siostra, czy obie tym razem.
Nie, no chyba obie robią, nie?
No to w tej opinii, którą ja czytałem, było w osobie, w liczbie pojedynczej to nazwisko wpisane i też tak właśnie jakoś niepewnie, czy to było męska odmiana, czy żeńska, i tak widzę, że chyba też osoba, która to oglądała, też była trochę zagubiona w tym
wszystkim. Lana Wachowski, no to rzeczywiście jedna.
A, no, czyli Lana Wachowski, czyli pojedyncze tutaj. No, więc ma być trochę kontrowersyjny podobno.
17 grudnia premiera, więc.
No właśnie, i zbliżony do Atlasu Chmur, więc zobaczymy, ojej, jak to. Że, ja wiem, że nie, ale mi się akurat Atlas Chmur podobał.
Tam montaż był nieźle, niezły, bo tak było namieszane w tym scenariuszu. Znaczy, ja rozumiem, że to jest taka historia, ale tam było tak namieszane, że no. Mnie bardzo nużył ten film, ale tym montażem tam się w miarę obroniło.
A, no widzisz, no ja Atlas Chmur to raczej tak podchodziłem do tego trochę, jakbym oglądał obraz, w sensie obraz, który się rusza, w sensie obraz malowany.
Czyli film!
No, ale w sensie nie miałem żadnych zapotrzebowań, jeżeli chodzi o tempo, mniejsze, większe, po prostu tak chłonąłem to i mi się podobało. No, ale to inna historia, zobaczymy z tym Matrixem. Właściwie po Matrixie należałoby się spodziewać trochę więcej dynamiki, bo do tego nas przyzwyczaiły poprzednie części, niezależnie czy się komuś podobało, czy nie. Ale skoro już jesteśmy przy filmowych rzeczach, od samego początku, proszę Państwa, obejrzeliśmy sobie Wiedźmina na Netflixie. To jest pełnometrażowy film animowany.
Tak, dokładnie.
I będziemy o tym rozmawiać.
Dokładnie nazywa się Zmora Wilka i jest to nie tylko animowane, ale jest to anime wyprodukowane przez studio Mir. Znane z Legend of Korry i z Śmierci Supermana. Nie jestem może wielkim fanem tego studia. To już kiedyś rozmawialiśmy o tym zresztą.
Mm, tak.
Wyreżyserował to debiutant Kwang Drugi Han albo Il Hank? Drugi Han chyba. Drugi Han. To by było nieźle. Producentką jest naczelna producentka Wiedźmina, czyli Lauren Schmidt-Hiesrich. I można tak trochę powiedzieć, że to jest taka przystawka przed drugim sezonem głównego serialu i przed planowanym na przyszły rok miniserialem Witcher Blood Origin. Film jest oczywiście dostępny na Netflixie. Trwa godzinę 20, czyli nie jakoś specjalnie dużo. Został ciepło przyjęty przez fanów. Na Filmwebie jest ponad 5,5 tysiąca ocen ze średnią 6,9. IMD trochę cieplej oceniło, ponieważ jest 5,7 tysiąca ocen i 7,7 punktu. A sam film opowiada o Wesemirze, który właściwie to jest taki origin story i opowiada o jego biedzie i ucieczce jakby w stronę bycia Wiedźminem i o problemach, no i może trochę o zmierzchu Wiedźminów.
Przez długi czas gdzieś próbowałem się zastanowić, kto mógłby zostać kolejnym bohaterem opowieści Redów, bo zakładam, że prędzej czy później taka opowieść się przydarzy. Geralt jest postacią niesamowitą. Oczywiście chciałbym, żeby on się tam pojawił, ale jest też trochę wyeksploatowany i trudno byłoby ułożyć historię w oparciu o niego, która by się nie kłóciła trochę z tymi, które powstały do tej pory.
Naprawdę tak uważasz?
Nie uważam.
Nie wiem, nawet młodość Geralta.
Tak,
ale myślę, że jest dużo miejsca.
Takie mam trochę poczucie, że wiesz, są głosy na temat obecności Ciri jako głównej bohaterki.
No był
że,
taki scenariusz więc, z Ciri no, jako więc, główną więc, bohaterką.
Więc jeżeli pojawiają się jakieś inne postacie, to myślę sobie, a fajnie by było, gdyby ten wybór był poszerzony jeszcze o kilka dodatkowych. A Wesemir jest ciekawą postacią, on dosyć przyjemnie został przedstawiony. Ale dobra, zanim zacznę dywagować i gubić się tutaj w różnych filozofiach, to chciałbym powiedzieć, że jest to animacja, która mi się spodobała. Dobrze się bawiłem. Te historie, już patrzę na twoją minę, mówię, o kurde, zaraz będziemy się pewnie kłócić na ten temat. Więc, żeby wszystko było jasne, spodobało mi się i nie nudziłem się, oglądałem z pewną przyjemnością. Są tam zwroty akcji, są tam smutne momenty, Wiedźmini nie zawsze są opisywani w sposób cudowny i nie zawsze w sposób cudowny postępują. Podobnie zresztą z samym Wesemirem, który jest trochę takim bawidamkiem. Mocno moim zdaniem tego gamingowego Geralta przypomina. ale też ma pewne różnice w jego charakterze są. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, co
ja nie wiem, czy on ci Geralta ten przypomina, no on tutaj jest strasznym skurczysynem, znaczy on tam rzeczywiście nie ma litości, ma ogromne ego, jest takim, ostrzegam, będą trochę spoilery, ale raczej nie jakieś wielkie, już jak ten jest, znaczy w ogóle tam wszyscy ci Wiedźmini są tacy super szorstcy, tam nie ma w ogóle odcieni szarości.
Wiesz co, oni się jednak między sobą różnią, więc muszą być jakieś odcienie, muszą być między nimi, to nie jest tak, że...
No to dobra, jak traktują, jak wygląda traktowanie ludzi, jak wygląda traktowanie dzieci, jak wygląda jakby ich fach. Oni są super, wszyscy są mega egoistami.
Nie do końca, bo widzisz...
Są zarysowani, tylko nie wszyscy. No.
Tak. Okej, rozumiem skąd te wnioski. To jest też tak, że Wiedźminom zależy na tym, żeby ich fach przetrwał. I oczywiście to się wiąże z tym, że skoro ma przetrwać fach, to i tak ja będę dobrze na tym zarabiał i dobrze się bawił. Natomiast oni myślą nie egoistycznie o sobie, tylko myślą w ogóle o szkole, o tym, żeby Wiedźmini przetrwali, bo w takiej sytuacji się znaleźli.
Czyli o sobie myślą. O Wiedźminach. Ja mówię, jaki mają podejście do ludzi. Bo jednym z głównych i ważnych problemów, które porusza ten serial, to jest to, dlaczego ludzie nienawidzą Wiedźminów. I tam to jest wyłożone dość konkretnie. Czyli mają wszystkich w dupie, nie pomagają bez pieniędzy. Jak nie masz pieniędzy, to zabiorą ci dzieci.
Tak.
Co jest takim trochę chyba wypaczonym, nie wiem, czy to oni sobie to wymyśli, bo jakby prawo niespodzianki chyba troszkę inaczej działało, niż po prostu zabiłem potwora, nie macie pieniędzy, to dawajcie 4 dzieci, tyle to kosztuje, nie?
Tak, w jednym momencie jest taka wzmianka o tym. Być może, wiesz, to też są takie czasy odległe i być może jakby trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszyscy Wiedźmini byli szlachetni i dobrzy. No, to zgrupowanie, z którym mamy do czynienia tam, no zdecydowanie wiele można im zarzucić.
No na przykład to, że absolutnie nie są szlachetni ani uczciwi.
No nie wszyscy właśnie są, nie są. Wesemir jest taką postacią, która trochę się tam wyróżnia w tym kręgu. Zakładam, miałem takie wrażenie, że ci pozostali Wiedźmini ulegli temu wyścigowi po gotówkę i są gotowi wiele robić, żeby zarabiać, żeby przetrwać i robią rzeczy, które ze szlachetnością nie mają nic wspólnego. Natomiast sam Wesemir się trochę łamie i to też na skutek pewnie jakichś sercowych przemyśleń.
No właśnie, ale ta historia jest o przemianie bohatera.
Okay.
Więc pytanie jest, czy ty mówisz o tym, o końcu tej historii, gdzie on już w pewien sposób się przemienia, czy o tym, jak zostaje sportretowany, jakiego my go poznajemy?
Ja doskonale rozumiem, o czym mówisz, ale myślę, że też przesadzasz z tą... Oczywiście dochodzi tam do jakiejś przemiany, bo tam są ciężkie przeżycia i ta przemiana musi zajść, czy chcemy, czy nie, na dobre, czy na złe. Natomiast nie zarzuciłbym Wesemirowi nieuczciwości od samego początku. On był oczywiście oziębły. On, kiedy potwór zaatakował rodzinę, no to w ogóle nie miał czasu na to, żeby pochować te dzieciaki, które tam zginęły.
Czasu? Tam jest mu wytknięte, że tym nie zrobił, a uratował chłopca tylko po to, żeby go od razu porzucić. W tym miejscu, gdzie po prostu zabił potwora, zrobił swoje, nikomu nie pomógł. Potem tamten jego kolega, ja nie mam pamięci do nazwisk oczywiście, więc nie pamiętam, wypomina mu to, że mógłbyś chociaż pochować te zwłoki dzieci. Wiesz, jakby nie... Zresztą w pewnym momencie tam są takie jakieś, on ma takie flashbacki jakieś z Wietnamu i tam też się pojawia jakiś wątek, tylko zarysowany, że on oszukał kogoś.
Tak, on jest w ramach opowieści i ten wątek potem jest chyba wykorzystywany jakby jako zwieńczenie tej całej historii, więc nie będę o tym opowiadał. To jest ta opowieść... Ja właściwie nie byłem do końca przekonany, czy ta opowieść tak negatywnie świadczy o Wesemirze, czy to jest po prostu taka przypowiastka, z której oni się wszyscy nabijają, że oszukali jakiegoś, że gdzieś tam...
Nie, to nie mówię o tym klejnocie, bo mówisz o kucharzu i klejnocie?
Tak.
To jest całkowicie jakby w tle jest takie puszczone jedno zdanie, że tam się kiedyś przechwalał, że kogoś oszukał.
Okej. No dobrze, to traktowałem to jako żart i raczej taka ironia i sarkazm, bo i tak ludzie na nie tak patrzą.
Skupmy się na tej pierwszej scenie, bo to jest jakby, tak poznajemy bohatera.
To prawda.
Ciężko tutaj powiedzieć, że on w jakiś sposób wykazał się chociaż kruszynką dobroci.
No wiesz co, uratował tego chłopca?
Uratował go, bo jakby był w trakcie walki. I czy resztę uratował?
Nie. No, okej, to będziemy się kłócili co do szczegółów na pewno, nie? Jakby całe pierwsze nasze spotkanie widzów z Wesemirem rozpoczyna się od tego, że chłopiec ucieka przed bestią i Wesemir go łapie i ukrywa go za drzewem razem ze sobą. Więc ten wstęp jest taki raczej, o kurde, będzie ratował dzieciaka, nie? Potem toczy się walka i on w tej walce też jakby, nie wiem...
Zabija potwora. W tej walce zabija potwora, po czym zostawia te wszystkie... Daje jeszcze chłopcowi dobrą radę, rób smutne miny, może ktoś cię zabierze.
Okej. No dobrze. Zabiłeś mnie teraz. No. Ja przyznam, że widziałem dokładnie to samo, co ty, natomiast... patrzyłem na to samo, co ty, ale widziałem coś innego.
Więc przedstawienie Wiedźminów jest, moim zdaniem, jest fatalne i to jest też geneza tego, dlaczego ludzie ich nienawidzą. Dlaczego opluwają ich, dlaczego nie chcą ich tak naprawdę. Potem, jeżeli pamiętamy świat z gier czy z książek, no to Wiedźmin nie jest mile widziany.
Tak, ale to są historie, widzisz, ja też próbuję patrzeć na to z drugiej strony i zgadzam się, że zwłaszcza na początku mogło mi umknąć to w ocenie Wesemira, natomiast oni są, ci wszyscy Wiedźmini, są od początku do końca przygotowani na to, że ludzie będą ich tak traktować i jest jasne, że ludzie będą ich tak traktować niezależnie od tego, czy oni zrobili faktycznie coś złego, czy niekoniecznie. Czyli jakby to podejście, to, że oni są mutantami, to, że oni są inni, to, co w prozie Sapkowskiego było zawarte, jest już podstawą nienawiści ludzi wobec nich. I być może znajdujemy się w takiej sytuacji, że Wesemirowi w zasadzie nie zależy na tym, by postępować dobrze. Rozumiem, że się wywiązuje z tych swoich zadań i dostaje pieniądze albo za wykonane oszukuje. Zadanie. Albo oszukuje, ale tego nie jesteśmy pewni. Ale jakby on nie musi nikogo przekonywać o swojej dobroci, bo też nie da rady. Nie jest w stanie tego zrobić,
bo
ponieważ
nic
ludzie
dobrego nie robi. No.
Zabija potwory.
No. Ale zabija to dla pieniędzy. No, to jest tak, jakbyś powiedział, idę do Żabki na kasę i robię dobro. Sprzedaję jedzenie. Nie no, to jest twoja praca. To nie jest jakiś, wiesz, to nie jest w kategoriach etycznych. To jest praca.
No, to bym się przyczepił. Strażak też wykonuje swoją pracę, też dostaje za to pieniądze.
To się nazywa służba.
Wszystkich poniżej, tylko żeby swój punkt odwodnić.
Nie, no rozmawiamy o konkretnych rzeczach. Dla mnie to był bardzo mocny to, że ludzie ich rzeczywiście nienawidzą, bo to są goście, którzy przychodzą, zabierają i realnie zabijają ci dzieci. Coś trudno sobie wyobrazić większą zbrodnię tak naprawdę niż zabójstwo dziecka. Ponieważ mamy też w tym serialu pokazaną tą próbę traw, gdzie tam jest pokazane, że dużo tych dzieci umiera. Bardzo dawno temu czytałem książki w liceum, ale ja nie przypominam sobie, żeby tam było tak pokazane, że tam, nie wiem, 10 jest, a jeden przeżywa. Raczej 3 przeżywa. No tak jakieś miałem wrażenie, ale może dlatego, że nie pamiętam tego już.
Ja też dokładnie pamiętam. Mam wrażenie, że tam jednak ten procent dzieci, które są w stanie przetrwać te próby, był niewielki, natomiast w książce nie było to pokazane aż tak brutalnie, z taką obojętnością tych pozostałych Wiedźminów, bo te dzieciaki zostały rzucone na bardzo głęboką wodę i szansa na przetrwanie w tych warunkach, które tam się wydarzały, była totalnie minimalna. Więc i to okrucieństwo, i ta brutalność jest tam niezwykle boleśnie widoczne. W ogóle to cała ta historia jest potwornie brutalna, bo zaczyna się od właściwie...
Od zabijania dzieci.
Od zabijania dzieci, czego zazwyczaj w historiach tego typu się unika. Więc,
tutaj mamy takie pokazowe urywanie rączek dzieciom, więc jakby...
Tak, Tak, proszę państwa, tam takie rzeczy są. Ja byłem zszokowany, nawet pomyślałem sobie, wracając trochę wspomnieniami do animacji Amazon Prime Video, gdzie jest ten film superbohaterski, trochę zapomniałem, animacja superbohaterska, zapomniałem tytuł.
No wiem, to... rozmawialiśmy o tym.
Tak, tak. To sobie... I gdzie ta brutalność się pojawia, ale ona się pojawia tak stopniowo i totalnie z zaskoczenia, że wydaje ci się, że masz fajną, łagodną historię i nagle, nagle krew się leje. A tutaj od samego początku wiesz, co dostajesz. Brutalnie i ja właściwie naiwnie myślałem, że to będzie trochę taka łagodniejsza opowieść. Nie wiem, co ja myślałem. Chociaż po obejrzeniu Castlevanii i Zeusa to powinienem się spodziewać. Bo zdaje się, to są też, nie wiem jak tam, czy Castlevania jest Miru?
Nie, jest
Miru. A nie, Mir też robi Dotę, to swoją drogą.
Invincible.
Niezniszczalny chyba.
Niezwyciężony, widzę to.
Niezwyciężony.
Na tłumaczeniu. A, okay. No to dobrze, wróćmy na chwilę jeszcze w ogóle do wrażeń, bo ja się nie
no właśnie, ja też
nie podzieliłem.
Cały czas pamiętałem, że nie powiedziałeś co i
tak. O brutalności mówiłem, bo rzeczywiście on jest bardzo brutalny. Jest przesadzony tak w stylu anime, czyli mamy, no tak jak oni wykorzystują czary, znaki, czy jak wygląda, no znaki to po prostu są jakieś... Jak z Dragon Balla.
Jak Kamehameha.
Tak, dokładnie. Jakby to tak wygląda. Plus walka do tego, no to jest anime i czy komuś, znaczy jeżeli komuś to się podoba, to lepiej, jak komuś nie, to nie. Ja mam raczej taki ambiwalentny stosunek. Właściwie to mam taki neutralny stosunek. Za to animacja jest bardzo nierówna. Sporo animacji, w szczególności potworów, jest w takim niskim klatkarzu. Nie bardzo, nie wiem, czy to jest jakaś cecha tego studia Mir. Czy oni mają taki styl? No dla mnie to tak, albo po prostu nie mieli czasu i nie wiem, to jak wygląda Leszy.
Aha, tak.
To
tak.
Jest takie, no, bo bardzo, bardzo jest to autorska wizja.
Tak, to prawda, nie ma nic wspólnego z Leszym w grze. To się
jest dobry scenariusz. Może nawet jest ciut za ciasna forma na tyle, ile rzeczy się dzieje, może nawet miniserial by się lepiej sprawdził, bo ten scenariusz jest bardzo logiczny, on jest dobrze napisany, wszystko, cały czas coś się dzieje, nie ma tam nudy za bardzo, logika jest zachowana praktycznie wszędzie, jest trochę niekonsekwencji, przykład barman broni wiedźminów. Dlaczego? No okay. No, może są świetnymi klientami, nie? No ale ogólnie ludzie ich nie lubią i no to tak, wiesz. Albo na przykład ta jego miłość. Pisze mu w liście, że ledwo nauczyła się pisać, to taka list wielki.
Takie głupotki.
Ja mam tak naprawdę jeden wielki zarzut do tej animacji. To jest to, że ja nie poczułem, i mówię tutaj o czuciu, nie o rozumieniu, celu bohatera. Bo ja go rozumiem oczywiście, rozumiem skąd się wszystko bierze, ale ja tego nie, znaczy dla mnie ani ten romans, ani te jego jakby wybory życiowe w ogóle mi nie wybrzmiały. Może dlatego, że było za mało czasu, że ten... To jest oczywiście na początku filmu, więc mogę to spokojnie powiedzieć, ale on tam jest z taką dziewczyną się spotyka i to jest takie bardzo na płytko zrobione.
Co,
a potem się robi z tego drama wielka. I nagle tak jest,
tak,
co?
Tak. Jakby, zgadzam się z tobą, ale też próbuję to sobie uzasadnić. Ja mam chyba straszną skłonność do uzasadniania sobie różnych słabych elementów filmu, jeżeli mi się całość podoba. Wychodziłem z założenia, że to była pierwsza miłość i dlatego ona taki wywarła wpływ na nim, że pozostało to do końca i właściwie po 50 latach też tam ale tak, jakimiś ciepłymi uczuciami darzy te kobiety.
Tak się dzieje? Ty pamiętasz swoją pierwszą miłość?
No nie, tak się nie dzieje. Moja pierwsza miłość, proszę państwa.
Pamiętam ją.
Zapomniałem już, jak miała na imię nawet.
Marzena, Jola, nie wiem.
No. Nie. To oczywiście, no, może to jest, nie wiem, no, w takiej romantycznej wizji animacji jakiejś, to może ma to jakiś
ja,
sens.
Oczywiście, że to może się zdarzyć. Ja nie przeczę, znaczy ja nie przeczę logice, bo powtarzam, scenariusz moim zdaniem jest naprawdę niezły. Mimo tych wszystkich tam rzeczy, o których mówiłem wcześniej, Problem jest raczej z wizją, z przełożeniem tego scenariusza, żeby działał w animacji czy w filmie. Od tego jest reżyser.
Okej, okej.
I to tak nie, mnie przynajmniej to nie trafiło. Zdania są podzielone. Niektórzy bardzo negatywnie oceniają, inni bardzo pozytywnie i mi się, ja chyba nawet się lepiej bawiłem niż na serialu aktorskim.
Na serialu, aha, o, proszę. No wiesz, przede wszystkim było krótsze, więc nie było bawy.
Niekwestionowany atut.
Nie, ja też, kiedy ja byłem cały czas przekonany, że będę oglądał serial, to znaczy myślałem, że to jest robione w formie serialu. Gdzieś mi umknęło to, że to jest taki pełen metraż. I ucieszyłem się bardzo, kiedy się okazało, że to jest jeden film. Ja ostatnio na Netflixie dwie rzeczy oglądałem takie z anime. To była Castlevania i to była Krew Zeusa, Blood of Zeus. I muszę powiedzieć, że o ile obie historie mi się bardzo podobają, zwłaszcza Castlevania, to w trzecim sezonie Castlevania już usypiałem. Już nie byłem w stanie oglądać, bo była tak nużąca potwornie, przynajmniej z mojej perspektywy. Natomiast Krew Zeusa też uważam, że to jest świetna historia, fajnie rozpoczęta, ale tak potwornie przeciągnięta, że zakrawało to na nudę. I obawiam się, że gdyby chcieli przeciągnąć tego Netflix, tego Wiedźmina przez kilka odcinków, a pewnie zrobiliby więcej niż 5, pewnie by dążyli do 8, to byśmy dostali strasznego tasiemca, który gdzieś gubi tą dynamikę, gubi tą opowieść.
Dlatego powiedziałem miniserial, tam powiedzmy 5, 20 nawet parominutowych odcinków. No.
No, tak, ten wątek miłosny mógłby być głębszy, żeby uzasadnić trochę relacje. Tam, tak, parę rzeczy mogłoby być głębszych, żeby uzasadnić relacje między postaciami.
To było miejsce na jakieś... Ale z drugiej strony może właśnie przez to, że to jest tak skondensowane, to dobrze się ogląda, bo mi się dobrze oglądało.
No właśnie cieszę się, że mówisz te rzeczy, dobre rzeczy o scenariuszu, bo ja też odniosłem takie wrażenie. Natomiast mam straszne zastrzeżenia co do swojego zmysłu obserwacji, jeżeli chodzi o filmy. I bałem się, że po prostu, wiesz, dałem rozsądkowi urlop w czasie oglądania. No,
ale powiem ci, że ja oglądałem dwa razy, bo raz oglądałem z napisami i z wersję angielską i drugi raz oglądałem z polskim dubbingiem. I za pierwszym razem nie miałem takich pozytywnych odczuć.
No proszę, to wersja z dubbingiem tak się przekonała?
Nie, może dlatego, że już jakby, że zauważyłem, że to jest sprawnie zrobione.
Aha, okay.
Że za pierwszym razem to tak, właśnie jedyne uczucie, które mi zostało, to to, że te emocje nie wybrzmiały we mnie. To było dominujące uczucie. Mhm. Oczywiście fajnie są walki zrealizowane, dobrze się to ogląda, ci bohaterowie się mieszają, cały czas coś się dzieje, ale dopiero przy drugim razie tak poczułem, okej, okay, nie, to jest spoko, nie, jakby, bo wcześniej to powiedzmy takie 5 na 10, teraz takie może prawie 6 na 10 i, a to jest duża różnica.
Tak.
Jeden punkcik, to bardzo dużo. Nie wiem, ten dubbing taki był nijaki moim zdaniem.
A, no właśnie, chciałem cię zapytać, tak. jakie twoje są spostrzeżenia odnośnie porównania dubbingu polskiego i angielskiego?
No taki był, nie wiem, nic specjalnego. Nie mogę powiedzieć, że był jakiś zły strach. Znaczy, wydaje mi się, że mastering był trochę gorszy niż w oryginale, czyli jakby łączenie tych oryginalnych dźwięków tła i tych wszystkich poza gadaniem. Coś tam, nie wiem, czułem, że jest gorzej, albo taki... Kolejny, nie wiem.
Nie możesz tego wykrztusić.
Był średni. O, to jest tak, może tak. Taki dobry.
Ja się zgadzam. Właśnie też oglądałem wersję oryginalnej i oglądałem wersji polskiej. Co prawda nie mogę powiedzieć, że pełne dwa razy, ale sobie tak przełączałem między jedną a drugą. Mam w ogóle wrażenie, że bohater, główny bohater plus ten elf, z którym porozumiewał się na początku, który właściwie zgłasza mu ten problem Lisza i elfów, to jest ten sam aktor grał. Mówi, tak,
ja też miałem takie
brutalnie
wrażenie
podobne,
polskim,
że...
tak. Że to tylko
że to ten sam ziomek.
Moduluje inaczej.
Tak. I muszę też powiedzieć, że te dziecięce postacie dosić kiepsko były odegrane. Pewnie
Geralt, właśnie tak, czy co?
A Geralt to w ogóle jest też niespodzianka na sam koniec tej historii, ale że jakoś mi te dziecięce głosy zupełnie nie pasowały, takie były bez
wyrazu.
No,
dzieci tak dziwnie mówią, jak umierają, więc...
No tam dzieci, tak. To jest chyba jeden, to gdyby tam policzyć zgony nieletnich, to chyba rekord pobił Netflix w ogóle historii.
Nie, jest taki film, Utoja się nazywa, to może tam więcej. Przepraszam też.
Nie wiem, co to jest Utoja.
No, taka taki masakra na takiej wyspie. Nie, Breivik. Okay.
Aha, o tym mówisz. Chryste, Borys, na Boga. Nie sądziłem, że pójdziesz w te rejony. O nie.
No tak, przepraszam wszystkich.
O Jezu, no tak, to prawda.
No dobra, ale czy uważasz, że on byłby dobrym bohaterem nowej gry Redów?
Wiesz, trochę mnie wprowadzili w zmieszanie delikatne, bo jego wizerunek, który mi pozostał w pamięci, trochę się kłóci z tym, do którego przekonałeś mnie odrobinę teraz. Natomiast uważam, że chyba nadal byłby ciekawą postacią.
Bo tobie wiesz, został ten z końca, a ja mówię o tym, jaki był przedstawiony.
Tak, być może. Poza tym ja też dobrze pamiętam tego Wesemira, który był w samej grze, już takiego podstarzałego, zmęczonego, przysypiającego trochę na tych swoich wykładach z Ciri. I być może też przez pryzmat tego to postrzegałem. Uważam, że to byłaby ciekawa postać, ale zastanawiam się, czy nie jest on zbyt blisko Geralta. Mimo tego, co mówisz, i być może owszem masz rację, że zdecydowanie od samego początku on nie był postacią szlachetną i gdzieś tam ta przemiana nastąpiła. Natomiast... też jest bardzo interesujący wątek tego w tym momencie, kiedy Geralt się pojawił i gdzieś tam jakaś może się tam... Zastanawiam się, gdyby chcieć opowiadać grę, no to właśnie ten młody Geralt w towarzystwie tego Wesemira, którego żeśmy poznali w animacji, byłby ciekawą postacią i sam Wesemir też gdzieś tam byłby interesujący. Wiesz, może opowieść o postaci, która właśnie jest taka niejasna sprzed tych wydarzeń, które miały miejsce w Kermoren w tej animacji, z tych opowieści, których Wesemir tak... nie do końca dobrze postępował, nie? To może być też ciekawe. Tak czy inaczej uważam, że przedstawiając tego bohatera Netflix dosyć fajną robotę zrobił.
Ja myślę, że to jest dobre badanie gruntu trochę, bo wprowadziłeś bohatera, który był bohaterem drugoplanowym i możesz sobie sprawdzić, jak było przyjęte, jak ludzie to oglądali, czy oglądali, wiesz. Myślę, że to... Stawiam, że Netflix może się takimi danymi podzielić tam z CDP-em, bo grają do tej samej bramki, więc może to będzie, chyba że już jest jakiś, bo ja się nad tym zastanawiam, okej, mamy cały ten problem, który się nazywa cyberpunk, ale już jest patch 1.3, to wszystko naprawione, tak?
Niekoniecznie, ale dużo było zmian.
Mój quest na Molo dalej nie działa. Okay. I no, na gorsze chyba zmiany. Odpalałeś tak, tą grę, czy nie?
Nie, ja nie odpalałem, ale przyglądałem się relacjom i faktycznie jest dużo głosów, że tam...
No, więc i w tym momencie, jakbyś wrócił z Wiedźminem, Wiedźmin 4, to co najlepiej zadziała na graczy? To czy będziesz kierował Ciri, Wesemirem, czy Geraltem?
Okej, okay. To są pytania, gdybyś mnie pytał z perspektywy gracza, to chyba obojętne, natomiast z perspektywy całego zewnętrznego świata i przy każdej, za każdym razem, kiedy cokolwiek zrobisz, cokolwiek nie napiszesz, cokolwiek nie nagrasz, to patrzy się trochę przez pryzmat poprawności politycznej i wydaje mi się, że nie wiem, niezależnie od tego, jak dobrze Redzi by Ciri zrobili, to byłoby dużo podejrzeń i takich negatywnych głosów, że tutaj Redzi przybijają piątkę lewakom.
Ale
coś.
Gdzie by były takie głosy? Co, w Polsce i w Rosji?
Nie. Uważam, że to środowisko, które jest środowisko zgromadzone wokół gamingu, niezależnie od tego, czy w Polsce, czy w Rosji, bardzo mocno patrzy na popkulturę przez pryzmat właśnie relacji damsko-męskich i tego, które są mniejszości eksploatowane, gdzie są kobiety umieszczane, w jakich rolach mężczyźni. I tam jest...
No ale już w Trójce grałeś Ciri, no.
Tak, jako postać dodatkowa. Słuchaj, ja nie chcę być tutaj gościem, który mówi, że Ciri to źle, bo
tak powiedziałeś.
Moje ultraprawicowe poglądy to by nie łachotało. Nie? Chodzi mi o to, że mam takie przekonanie, że umieszczenie dzisiaj Ciri jako głównej bohaterki kolejnego Wiedźmina spotkałoby się z całą masą głosów negatywnych, niezależnie od tego, czy to było zrobione dobrze, czy źle. Może się mylę, ale wydaje mi się, że mogę mieć tu trochę racji.
Czy ja wiem? Znaczy, nie dałem ci do wyboru Ciri. A nie, dałem, nie? Myślałem, przepraszam. Dałem.
Ciri, Geralta tak. I najbardziej chciałbym Geralta.
No właśnie.
Niezależnie od tego, jaką... Tak.
Bo do tego zmierzam. Wydaje się to oczywiste, że lubimy to, co znamy, to, co dało nam najwięcej emocji. Oczywiście istniał w CDP-ie, istnieje może dalej taki scenariusz, ale to, że istnieje scenariusz o grze z Ciri w roli głównej, nie oznacza, że ona powstanie w ogóle.
Tak.
Po pierwszym prawda. Wiedźminie było 7 projektów, w tym od razu był robiony Wiedźmin 3 ze scenariuszem, który nigdy nie został wykorzystany zresztą.
Mhm. Tak.
Potem
tak,
się
tak.
To wszystko bardzo mocno zmieniało, więc ja stawiam, że dobrym ruchem, że CDB, jeżeli chce najwięcej ugrać i najłatwiej, bo to też jest ważne, to będzie robił to, co już wszyscy znają.
No tak. I zastanawiam się, czy to nie jest dosyć oczywisty wybór z ich perspektywy, bo Cyberpunk jest taki, jaki jest.
Cyberpunk nie był oczywistym wyborem, jakby...
Nie. Mówię o tym, że Cyberpunk znajduje się w takiej sytuacji, że ci, którzy go uwielbiają, już chyba przyswoili sobie tę myśl, że on lepszy już nie będzie. Że zaczynamy podejrzewać, że to jest coś, co jest w takim stanie i naprawa tego może zająć albo długie lata, albo się nigdy nie wydarzy, zwłaszcza po tym ostatnim patchu. Więc no, takim naturalnym i bezpiecznym krokiem byłoby zrobienie po prostu kolejnego Wiedźmina w środowisku, które znamy, czyli Geralt. To, co powiedziałeś. Ja się zastanawiam, bo wydaje mi się, że zapoczątkowałeś ten temat, a może mi to umknęło, może właściwie w inną stronę poszedłeś. Zastanawiam się, w jaki sposób ten serial, znaczy nie serial, ten
film,
ta animacja wpłynie na sprzedaż Wiedźmina, bo wiem, że też są cały czas są jakieś promocje związane z Wiedźminem i podejrzewam, że istnieje szansa, że też się trochę dodatkowych rzeczy sprzeda. Zwłaszcza Wiedźmin 3.
Wiesz co, zaraz
w obliczu tego. W obliczu tego ciepłego przyjęcia tego serialu jednak. Nie?
Patrząc na cyferki, to tak. Na pewno ciepłe. A czy jest jakiś tutaj wzrost na Wiedźminie? 24-godzinny pik na Steam Charts. Mhm. To jest 30 tysięcy.
No. No to coś tam.
Ale powiedzmy patrząc na... Nie, to nie jest. No tam może powoli coś tam wzrasta, ale minimalnie.
No nie jest to na pewno taki szok, z jakim mieliśmy do czynienia, kiedy się pojawił serial aktorski. Bo on zrobił ogromny ruch tam w zainteresowaniu Wiedźminem.
Tak.
No, to ta rzecz jest odrobinę krótsza. No nie są zaangażowani w to aktorzy, tacy znani jak w przypadku... Kawila i tego Wiedźmina z serialu. No ale coś tam, jakiś ruch się wydarzy. Ja jestem też, zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten Wiedźmin taki kolejny, który jest szykowany.
Poczekaj chwilę, Cyberpunka 15 tysięcy gra.
To też jest
peak
lepiej
24-godzinny.
A to nie wiem, jak musiałbyś mi to...
Czy dwa razy więcej Wiedźmina, no.
No tak, no to akurat nie jest niespodzianka.
Popatrzu,
jednak...
widzę, że tu jest jeszcze popatrzu, ta górka.
No Wiedźmin cały czas się będzie cieszył zainteresowaniem. Pewnie gdyby można go było łatwiej modować, to byłby jeszcze większym zainteresowaniem. No, a propos Skyrima, który ma tam kolejną edycję, super legendarną.
Jest przecena za 30 zł, jest Wiedźmin teraz na Steamie, więc jest numer jeden w bestsellerach.
No właśnie, no widzisz, no to jakiś związek jest. Te rzeczy, które robi Netflix, cały czas będą poruszały wyobraźnię graczy.
Tak, i to się napędza. Tak samo myślę, że jeżeli wyjdzie łatka do konsol nowej generacji, jeżeli wyjdzie w tym roku, to na pewno ludzie sięgną po serial i sięgną po ten film.
Zastanawiam się, jak będzie wyglądała, bo jeżeli chodzi o nowego Wiedźmina, ten serial, który opowiada historię tam sprzed wieków, to znamy już obsadę, natomiast chyba daty premier to nie jest coś,
przyszły
co zostało
rok.
Gdzieś tam. Przyszły rok.
Ale nie wiem dokładnie.
No, właśnie też nie wiadomo kiedy. Zastanawiam się, czy Redzi będą próbowali gdzieś tam z tymi patchami mierzyć w to, ale wydaje mi się, że to trochę za późno by było. Ludzie jednak oczekują tego patcha nowogeneracyjnego chyba szybciej niż w przyszłym roku.
Nie, no ma być w tym roku przecież.
No właśnie. No, a Cyberpunk też miał być skończony, nie? Hello. Nie. Tam zakładam, że z Wiedźminem sobie poradzą.
W Cyberpunku jest ten roadmap i tam jest... No to Kiedyś tam będzie, no.
Trochę czasu zajmie. No.
Chyba, czy to wszystko?
Tak, to więcej.
A zauważyłeś, że tam jest w ogóle, że on wygląda jak Adam Jensen i, tak. I za dwa razy jest, nie prosiłem o to.
A to tego nie zauważyłem.
Nie wiem, czy to jest celowe takie zagranie, czy...
Nie wiem. Nie sądzę, żeby po akurat Deusa sięgali w jakikolwiek sposób.
A, no już wiemy, dlaczego Wesemir nie lubi czarodziejek. To mam szok.
Aha, właśnie. W ogóle to jeden z najważniejszych wątków to jest oczywiście relacja Wesemira z czarodziejką. I muszę powiedzieć, że ta relacja jest bardzo dobrze zbudowana. To jest chyba jedyna relacja, która była tak naprawdę niezwykle istotna w tej całej opowieści.
No bo oni jakby to w jakiś sposób się zbudowało przez ich wspólną przygodę.
Tak, i to bardzo, bardzo przyjemnie zrobili. Jakby to potwierdza też, że ten scenariusz ma ręce i nogi. No dobra, tak, to chyba wszystko. Tu więcej nic mądrego nie wymyślimy, jeżeli żeśmy cokolwiek mądrego wymyślili do tej pory, bo ja na pewno nie.
Same mądre.
Proszę państwa.
No to pytanie. Tak? Pytanie jest oczywiste. Jak oglądaliście, napiszcie, jak wam się podobało, albo wam się nie podobało. Czekamy na wasze opinie.
Tak jest. Ja bym zapytał oczywiście, czy widzicie Wesemira jako bohatera kolejnej opowieści, czy ten Wesemir kolejnej opowieści gamingowej miałby coś wspólnego z tym Netflixowym, zrobionym przez studio Mir. Ale wydaje mi się, że dosyć dużo osób już właściwie chciało Wesemira wcześniej, jako potencjalnego kolejnego kandydata na bohatera opowieści wiedźmińskich zobaczyć. Więc.
Ja mam jeszcze jedną myśl na koniec, bo w sumie chciałem o tym powiedzieć wcześniej, a mi nie wyszło. To jest to, że ten świat Wiedźmina, to co stworzył Sapkowski, i usilnie często powtarzał, że to nie jest żaden konkretny uniwersum, konkretny świat, że już uciekł, może za niedługo, za chwilę tak naprawdę będzie więcej treści poza książkami.
Tak.
Że to już jest remix pewien. I ja oczywiście rozumiem, że purystom czy konserwatystom wiedźminowym nie podobają się pewne zmiany, ale nie ma też się co na nie obrażać. Ciekawe to jest, tam jest przecież chyba jakiś komiks z Wiedźminem w Japonii, nie? Takie coś bym zobaczył, nie? To mogłoby być ciekawe. Tutaj Sapkowski i przy wszystkich chyba rzeczach Netflixa jest konsultantem scenariusza. On to akceptuje. Nie umniejszałbym jego roli.
Jest
wiele głosów się pojawia, że tam ono zabierze pieniądze, nic tam nie robi, bo jakby on to robił, to by na pewno to tak, jakby on coś tam, wiesz, zgadzał się czy nie zgadzał, czy konsultował naprawdę, to by to wyglądało oczywiście inaczej. Jak tam czarnoskórzy? Nie może tak być. No ale, ale ten świat Wiedźmina opuścił już książki. On już do książek raczej nie wróci. Ten świat się dzieje po prostu obok.
To jest to tam, o Sapkowskim pewnie by można dużo gadać i jego współpracy z Netflixem i w ramach tych dzieł pewnie tam dużo się dzieje, my nie wiemy pewnie wszystkiego, może się dzieje mniej niż myślimy, może się dzieje się więcej. Ostatnia książka Sapkowskiego nie była jakoś przesadnie ciepło przyjęta, ludzie nie chwalili jakoś wybitnie, mi się akurat podobało, nie wiedzieć czemu. Więc no Sapkowski tam przykłada rękę do tego, ale on też opowiadał, że pewnym zaskoczeniem było dla niego to, co zrobili Redzi, ponieważ on nie zaprojektował tego świata tak w całości. Mhm. Jak na przykład kiedy toczy się opowieść Gra o Tron, to ten świat jest dosyć dobrze zbudowany jakby politycznie, ekonomicznie i relacji między różnymi państwami. Już tą mapę George Martin sporządził, natomiast Sapkowski gdzieś tam do minimum sprowadził tą budowę tego świata, więc to, co wykonali Redzi, już było kawałkiem pracy poza Sapkowskim i chyba w świadomości tak czytelników, jak i graczy pozostanie ta mapa już sporządzona na potrzeby Wiedźmina 3. No i tam na bazie tego pozostałe dzieła mogą się budować, więc na pewno jest tam dosyć duże pole do popisu i Sapkowski się raczej nie pogniewa, a przynajmniej nie musi pisać, a fani Wiedźmina są zadowoleni, bo dostają nowe rzeczy.
Nie musi pisać, a hajs się zgadza, no.
Tak, to jest najlepsza opcja, no ale... Gdzieś tam w pewnym wieku, zakładam, jeżeli masz swoje dokonania literackie, no to chcesz trochę je spieniężać i cieszyć się tą radosną emeryturą. Ja bym oczywiście chciał, żeby Sapkowski pisał dalej różne interesujące rzeczy, także w ramach Wiedźmina, ale no zobaczymy, czy tak się będzie działo, czy też nie do końca. Ja myślę sobie tak, jeszcze jedna rzecz, trochę o tym wspominałem, ale Ja zawsze pozytywnie patrzę, kiedy ludzie odbierają dobrze te rzeczy, takie spin-offy, jakieś takie historie poboczne. I tak się stało w tym przypadku. Jak sobie przypomnę ostatnie próby Kevina Smitha i He-Mana, które mi za bardzo do gustu nie przypadły, i też niestety większości widzów, to zawsze jest takie przykre, kiedy nagle community tak bardzo mocno negatywnie podchodzi do nowego dzieła w ramach jakiegoś starego, znanego uniwersum. Cieszę się, że w przypadku Wiedźmina nie ma aż takich dużych wpadek. Są takie rzeczy, które się jednym podobają bardziej, innym mniej, ale nie ma takiego dramatycznego szturmu społeczności, że teraz musimy jakieś dawać głosy negatywne czy coś. Ludzie to dosyć dobrze przyjmują. A ostatnio też taka dosyć głośna sprawa była z Netflix robi chyba serial na podstawie takiej anime i chyba mangi wcześniej, Cowboy Bebop to się nazywa? Kojarzysz? Ja w ogóle tego nie oglądałem w żadnej innej postaci wcześniej.
To jest dość stare, niedostępne jest legalnie w Polsce, więc...
A no, no ale jest to środowisko fanów jest dosyć mocne i zwarte i kiedy pojawiło się 8 zdjęć z planu zaprezentowane przez Netflixa, no to już fani okrzyknęli to dzieło totalnym upadkiem marki i że po raz kolejny Netflix po prostu niszczy coś, co jest dla nich ważne. Więc...
Po tych paru zdjęciach, rozumiem.
Tak. Tam społeczność jest...
Odpowiedzialna postawa.
No, więc tak z taką trwogą trochę patrzę na to, w jaki sposób społeczności fanów reagują na różne nowe dzieła, a muszą się pojawiać nowe dzieła, nawet jeżeli ryzykujemy, że one coś popsują albo źle będą po prostu zrobione, to nic nie szkodzi, bo zawsze jest szansa, że pojawi się coś nowego, coś ciekawego, więc trzeba dawać szansę i ta społeczność wiedźmińska jeszcze nie jest chyba taka zacietrzewiona w tym zamiłowaniu do jakichś takich ustalonych dogmatów tego uniwersum. Więc to mi się podoba. Tak już właściwie przeciągnąłem tą końcówkę bardzo.
To dobrze, tak? Czy źle? Bo nie.
Kończymy, już nawet Borys mnie nie słucha.
Tak, trzymajcie się i bądźcie pozdrowione. No.
Trzymajcie się.
Pa, pa.